Radio Kraków Kultura.
A my na antenie Radio Kraków Kultura spotykamy się także po to, żeby dokonywać wiwisekcji tematów trudnych i niewątpliwie, ja to Państwu zapowiedziałem, w tę stronę teraz będziemy spoglądać. Wiele myśli w moich myślach ostatnio pojawiło się wokół także licznych przecież w Polsce, nie tylko w Krakowie, wydarzeń poświęconych kulturze żydowskiej. Natomiast zacząłem się zastanawiać, kiedy jakiś czas temu usłyszałem, że kultura to jedno, a polityka to drugie i tych dwóch rzeczy nie można łączyć, a równocześnie widząc przecież liczne demonstracje, które krytykowały jawnie politykę Netanjahu i Izraela, ale równocześnie coraz głośniejsze, wyraźniejsze i bardziej radykalne głosy w tej sprawie, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, zacząłem się zastanawiać, czy to pojęcie kultury żydowskiej i w ogóle kulturę żydowską, współczesną kulturę żydowską, możemy oddzielać od współczesnej aktywności politycznej Izraela. I zaprosiłem dzisiaj do programu kogoś, kto pomoże nam, takie mam wrażenie i nadzieję, odnaleźć pytania na te odpowiedzi. Profesor Piotr Weiser jest w studiu Polskiego Radia w Lublinie, historyk kultury, antropolog literatury związany z Żydowskim Instytutem Historycznym i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Myślałem sobie przed naszym dzisiejszym spotkaniem i myślałem o tym, że zwłaszcza od jesieni 2023 roku to nasze spojrzenie i w ogóle optyka, perspektywa spojrzenia na Izrael, ona, no właśnie, pytanie, czy się zmieniła, czy nie, na pewno znaczna część tych, którzy dotychczas polityką zagraniczną w ogóle się nie interesowali, zaczęli coraz uważniej spoglądać właśnie w stronę Izraela, właśnie w stronę Strefy Gazy, w stronę Palestyny i zastanawiam się, czy ten moment, także polityczny, w którym my się spotykamy, to jest pana zdaniem szczególny moment w ogóle w historii kultury żydowskiej? Czy to jest tak, że to po prostu jest moment, w którym pewne rzeczy przedostały się do powszechnej świadomości bardziej niż wcześniej?
I tak, i nie. To znaczy, niewątpliwie jest to szczególnego rodzaju moment w historii Izraela, czy w ogóle społeczności żydowskiej. Mord na 1200 Izraelczyków, nie tylko zresztą Izraelczyków, zmienił naprawdę wiele. Nie chcę powiedzieć, że wszystko, nie chciałbym takimi kwantyfikatorami operować, ale na pewno zmienił wiele. To była rzecz bezwzględnie bez precedensu. A odpowiedź Izraela, czy rządu Izraela, bo ja bym nie chciał utożsamiać rządu Netanyahu z państwem Izraela. Mhm. To bym chciał od razu tutaj takie zastrzeżenie zrobić. Ale odpowiedź Izraela była bezwzględna, mściwa, i nie do przyjęcia, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Gazie. Takie jest moje zdanie, wyrażam własną opinię na ten temat, ale podziela ten sąd wielu obserwatorów. I ponad wszelką wątpliwość jest to moment, który, ja nie wiem, czy przełomowy, nie chciałbym aż tak daleko idący, bo tych przełomów w historii Izraela mieliśmy wiele. 48 rok był przełomem.
A no właśnie.
67 niewątpliwie był przełomem, prawda? I w tej chwili mamy kontynuację przełomów, prawda? Tych epoch-making events, prawda? O których mówiłem, Ludwig Fackenheim, znakomicie taki filozof polityki. Także stawiam trzy kropek, natomiast niewątpliwie dzieje się, to jest kolejna odsłona tych zdarzeń na Bliskim Wschodzie, które wydają się nie mieć końca.
A równocześnie jest to kolejna odsłona, jak pan mówi, jest to jakiś punkt przełomowy, a równocześnie taki punkt, który sprawił, że w takiej powszechnej świadomości, także europejskiej, zachodniej świadomości, powróciły pewne nastroje, które można nazwać wprost nastrojami antysemickimi. Tylko, że sytuacja Oczywiście. Jest o tyle skomplikowana, że my obserwując działania rządu Netanjahu, stawiamy znak zapytania dotyczący tego, czy to jest antysemityzm, czy to jest sprzeciw wobec polityki Izraela, czy te dwie rzeczy można ze sobą utożsamiać, a równocześnie no, czujemy podskórnie jakąś taką wątpliwość związaną z tym, że być może dzieje się znowu coś niebezpiecznego i nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale być może także w nas. Jestem ciekaw, jak pan patrzy na ten wątek.
jestem jak najdalszy od tego, aby krytykę polityki państwa Izraela, zwłaszcza jego rządu, uważać za antysemityzm. Natomiast problem polega na tym, że te dwa zjawiska zaczynają sąsiadować ze sobą. Tak, antysemityzm jest niewątpliwie taki reantysemityzm, powiedział. On jest widoczny w... To jest dla mnie... zatrważające wręcz, że na zachodnich uniwersytetach, nie tylko zresztą na zachodnich uniwersytetach, które przecież to ma być epicentrum intelektu, prawda? Takie nastroje antysemickie, które są zauważalne gołym okiem. Proszę zauważyć, żebyśmy nie szukali dalej, nie chcę iść w naszą krajową politykę, to chyba nie nasz temat, ale jawnie antysemicki polityk dostaje jakąś monstrualną liczbę głosów i wejdzie prawdopodobnie do przyszłego parlamentu, jego partia. Mm-hmm. To jest właśnie objaw tego zjawiska. To jest symptom.
Ale to jest objaw zjawiska utożsamiania.
Izraela, mm-hmm.
Utożsamiania tego, co związane właśnie z kulturą żydowską, Żydami, Izraelem, z polityką Netanjahu. Kiedy właśnie polityka Netanjahu staje się pretekstem do tego, żeby te antysemickie nastroje jakby rozpalić.
Netanjahu był on walczy o życie, można powiedzieć, już nawet nie tylko polityczne, on walczy o wolność, bo jeżeli przestanie być premierem, przestanie chodzić po wolności, to koniec, kropka. Walczył z sądownictwem, już nie chciałbym szukać analogii z tutaj naszym polskim podwórkiem, ale to rzeczywiście tu podobieństwa są aż nadto widoczne. I ja mogę powiedzieć tak, że fakt, ta wojna w Gazie, teraz w Iranie to jest zupełnie inna, to jest inna para kaloszy, prawda? To nie chciałbym, żebyśmy tutaj szukali wspólnego mianownika między tym, co się dzieje w Gazie, a tym, co się dzieje w Iranie. Natomiast niewątpliwie Netanjahu swoje polityczne życie wygrywa wojną. Niemniej jednak proszę zauważyć, że połowa społeczeństwa Izraela minus jeden głos, to tak jak w Polsce, minus jeden głos, to są przeciwni tej polityce Netanjahu, prawda? I są z jego krytykami. No przecież to jego rząd doprowadził do tego, że granica z Gazą była niezabezpieczona, że można było dokonać tej perfidnej zbrodni tak prosto, tak łatwo i jeszcze wziąć zakładników. Jednym z nich był Aleks Dancik, nasz krakowski kolega, dobry kolega, można powiedzieć, polski Żyd, który stracił życie podczas tych zdarzeń. Nie chciałbym, żeby utożsamiać rząd Izraela z państwem Izraela, bo to jednak inne jakości są, można powiedzieć. Państwo jest szersze, państwo ma też opozycję, ona jest może niezorganizowana, ma taki sam problem jak demokraci w innych stronach świata, w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce. Nie potrafi się zorganizować, nie potrafi znaleźć języka, żeby opowiadać o tym, że demokracja jest jednak najlepszym z ustrojów. Natomiast Netanjahu jest takim bliskowschodnim Orbanem, z tym, że ze znacznie większymi możliwościami do działania.
Jestem ciekaw w takim razie, w jaki sposób usystematyzować, czy poukładać te elementy, które jakoś tak się na siebie nakładają. Czyli z jednej strony mówimy o szeroko rozumianej kulturze żydowskiej, o tej, która wykracza, mam wrażenie, poza granice Izraela niejednokrotnie. Z drugiej strony mówimy o Izraelu jako pewnym organizmie, jako pewnym tworze państwowym, ale także społecznym, który jest, tak mi się wydaje, bardzo istotnym elementem żydowskiej tożsamości. I w końcu mówimy o polityce Izraela. I teraz to są takie trzy elementy, które wzajemnie na siebie oddziałują, które jakby pozostając obok siebie, kreują jakiś obraz tego, co żydowskie w oczach innych i równocześnie oglądane i łączone temu obrazowi szkodzą albo ten obraz zaburzają. Jestem ciekaw, jak to trzeba uporządkować, jakie relacje funkcjonują między tymi trzema komponentami.
Po pierwsze, większość Żydów żyje poza Izraelem. Także państwo Izrael ma olbrzymie znaczenie, zwłaszcza po 67 roku. Mam takie wrażenie, że to był taki moment, kiedy Izrael zaczął być w świadomości diaspory, w świadomości Żydów rozproszonych po świecie znaczący. On wcześniej miał oczywiście znaczenie, ale tutaj okazało się, że wśród tych, którzy nigdy nie zamierzyli tam emigrować, on nagle zaczął mieć znaczenie w obliczu zagrożenia, tego radykalnego zagrożenia wówczas. Niemniej jednak większość Żydów żyje poza Izraelem i jakkolwiek ma jakiś sentyment do tego kraju, to nie zamierza migrować. Ani Żydzi z Francji, to jest największa diaspora europejska, ani Żydzi ze Stanów Zjednoczonych nie parą się masowo po to, żeby do emigracji. Natomiast niewątpliwie wspierają, słusznie zresztą, politykę politycznie, o tak bym powiedział. Czy mają ten sentyment, jest istotny. Izrael został stworzony, sam fakt powstania Izraela jest zjawiskiem, no nie chcę powiedzieć cudownym, chociaż politycy Izraela mają taką tendencję do tego, aby przedstawiać wskrzeszenie Izraela, czy języka iwryt, czy języka hebrajskiego jako jakąś cudowność. Nie, to są zjawiska historyczne, je można wyjaśnić. Niemniej jednak samo powstanie rzeczywiście było niezwykłe Izraela. Ten kraj został stworzony przez Żydów z czterech stron świata. Już pierwszy krok, gdy turysta wychodzi z lotniska w Tel Awiwie i może go poinformować, prosta obserwacja o tym, jak różny jest to kraj etnicznie chociażby, ale także językowo. Chociaż ten język rzeczywiście tutaj jest wspólnym mianownikiem. Natomiast proszę mi wierzyć, że znakomita większość Żydów rozsianych po świecie nie mówi po hebrajsku. Może zna alfabet hebrajski, a już problem ze składaniem słów ma, dlatego że to jest alfabet spółgłoskowy i trzeba się naprawdę wyuczyć słówek po prostu, prawda, czyli tego zasobu leksykalnego. Ale też z drugiej strony sam ten Izrael jest stworzony właśnie przez taki konglomerat ludzi z różnych stron świata, którzy przywożą swoją własną kulturę. Dlatego ja bym w ogóle nie mówił o kulturze Żydów, tylko o kulturach. Mnogiej, bo czym innym jest przecież Żydów w Izraelu, przynajmniej in statu nascendi, w momencie, kiedy to państwo się tworzyło, różniło wszystko. I dieta, i tak, koszerne oczywiście, ale różnie interpretowane, języki, i obyczaj, i wykształcenie, wszystko, i kolor skóry. I tak jest do dzisiaj, mam wrażenie, chociaż Izrael jest niewątpliwie bardzo ważnym odniesieniem, ponieważ już teraz nie można mówić o wygnaniu. To jest dla mnie to jest kluczowe odniesienie, prawda? Już nie ma galutu, prawda? Skoro jest Izrael, do którego można wyemigrować.
I jakie to ma znaczenie dla właśnie tego myślenia o tych, no właśnie, pan powiedział, kulturach żydowskich, współczesnych kulturach żydowskich. Jakby co to zmieniło? To znaczy, co zmieniło to zakończenie tego okresu wygnania w świadomości Żydów także? Jakie to ma znaczenie dla współczesnej w ogóle też recepcji kultur czy kultury żydowskiej?
Izrael ma fundamentalne znaczenie jednak, bo gdy w 1968 roku Żydzi z Warszawy Gdańskiej przez Wiedeń rozjeżdżali się, czy wygnani z Polski, mieli ten punkt odniesienia. Mogli jechać do Izraela, prawda, i tam zacząć swoje nowe życie. Tam byli na nich czekano, nie chcę powiedzieć z otwartymi rękami, ale niewątpliwie tam znajdowali swoją przestrzeń do życia. I Izrael ma takie znaczenie właśnie, prawda, to znaczy jest tym takim odniesieniem, chce się tak widzieć zresztą. Natomiast ja mam takie wrażenie, że różnica między polskimi Żydami, amerykańskimi czy argentyńskimi jest dokładnie taka jak między Polakami, Amerykanami i Argentyńczykami. I to jest pewna analogia. To w tej analogii jest zawsze podobieństwo, niepodobieństwo. I jeżeli współcześni Żydzi szukają wspólnego mianownika, w większości jest świeccy. To Żydzi współcześni są w większości świeccy.
Jak i Izrael jest świeckim państwem.
Tak jak Izrael jest generalnie świeckim krajem, to bardziej złożona sprawa jest, bo tam jest w Izraelu jest tradycja wykorzystywana rozmaicie, prawda? No mamy Haredi, czyli tych radykalnych, tradycyjnych Żydów, prawda, których można gołym okiem spojrzeć, można zobaczyć gołym okiem w różnych częściach, zwłaszcza Jerozolimy. Mamy religijnych, czyli tych dati, którzy wyglądem się może nie różnią, ale niewątpliwie ich 613 mitzvot, czyli nakazów i zakazów ma znaczenie. Ale mamy po prostu mezorati, tradycyjnych Żydów, którzy przestrzegają wybranych tylko, no pewnie Jom Kippur to jest takie wybrane święto, które będą chcieli przestrzegać, no i świeckich, prawda, mamy hilon antyreligijnych także. Także ta struktura jest przebogata. Natomiast większość Żydów na świecie jest świecka, podejrzewam, i tym wspólnym mianownikiem może być tylko sentyment do Izraela,
Panie profesorze, o sentymencie do Izraela. Mówi pan o Izraelu jako tym łączniku, który tych ludzi rozproszonych w obrębie różnych kręgów kulturowych, w obrębie różnych stron świata, w jakiś sposób łączy. To znaczy jest takim miejscem, w którym metaforycznie nawet, ale my się wszyscy spotykamy. A zatem jaki to jest moment dla Żydów właśnie rozproszonych po całym świecie, pomimo tego, że Izrael już istnieje, w którym okazuje się, że to miejsce, które ma być owym łącznikiem, staje się równocześnie źródłem agresji, staje się równocześnie tym, które robi rzeczy, na które nawet w myśl pewnego religijnego dziedzictwa prawdopodobnie byśmy się nie godzili.
Mówimy oczywiście o tej agresji w Gazie, prawda? To tej
dokładnie
zemście,
tak, dokładnie tak.
O tej zemście, na Palestyńczyka. Mogę mówić o sobie. Ja mogę mówić o jak ja patrzę na to. Moi przyjaciele, to nie jest, nie chciałbym tutaj uogólniać. Ja mam wrażenie, że pogląd na to, co się dzieje w Gazie, jest uzależniony od poglądów społecznych, politycznych, a to poglądu patrzących na to. I tu się w ogóle nie różni punkt widzenia żydowski, czy polsko-żydowski, a polski, prawda? Także tutaj nie chciałbym takich odróżnień robić. Natomiast to, co się dzieje w Gazie, jest haniebne. I nie mam, no to w zasadzie stawiam wykrzyknik. Nie trzy kropki. To, że premier Netanyahu jest poszukiwany przez ważną instytucję i powinien być aresztowany gdziekolwiek by się znalazł pod jej jurysdykcją, czy krajach, które uznają jej jurysdykcję, jest ze wszechmiar słusznym posunięciem. I mam nadzieję, że zostanie za to, co się dzieje, za te kilkadziesiąt tysięcy osób niewinnych zupełnie rozliczony. Zdaję sobie sprawę, no też nie chciałbym być tutaj jakimś naiwnym moralizatorem, ale zdaję sobie sprawę, że po tym, co się stało, czy po mordzie na 1200 Żydów, nie tylko, Izraelczyków, nie tylko, że rząd Izraela musiał zareagować. Natomiast zareagował zemstą. Tak ja to interpretuję. Także to jest dysonans. To jest dysonans. Ja Izrael szanuję, ale nie jadę do niego, nie pojadę do momentu, kiedy nie skończy się wojna w Gazie i dopóki nie zostaną rozliczeni winni za to ludobójstwo, bo ono ma taki właśnie charakter. Nie waham się użyć tego słowa. Gaza to jest rzecz haniebna. To jest sytuacja haniebna, ponad wszelką wątpliwość, i ja jestem przekonany o tym, i to chciałbym podkreślić, że kolejne pokolenia Izraelczyków będą się z niej rozliczać. I proszę mi wierzyć, że są Izraelczycy, którzy bezwzględnie już rozliczają rząd Izraela. No to jest rzecz jasna retoryka, bo instrumenty polityczne są ograniczone. Już rozliczają rząd Netanyahu z tego, co się w Gazie dzieje. Z kilku powodów. Pierwszy powód to jest to, że w ogóle do tego doszło. Bo to przecież no, niezabezpieczenie granic w Gazie to byłoby najprostsze. Po prostu strzec dobrze granic, nie pozwolić Hamasowi się rozwijać i szmuglować broni i tak dalej, i tak dalej. To też takie ABC jest, prawda? I wydawało się, że Izrael jest w tym znakomity, no bo jeżeli potrafi zadać tak daleko idące ciosy w Iranie, to dlaczegoż miałby nie zabezpieczyć granicy w Gazie? Okazuje się, że nie. Druga kwestia to są zakładnicy, którzy zostali pozostawieni samym sobie. Jeszcze raz powiem o Aleksie Dansingu, prawda? Który zmarł tam, a nie musiał przecież. Tylko ze względu na bierność czy na inną politykę, którą uprawia Netanyahu, premier Netanyahu. No i trzecia rzecz, ta odpowiedź, która jest kompletnie nieadekwatna do tego. No jest zemstą po prostu i tyle. No.
Ta odpowiedź, ta zemsta w radykalnych narracjach zestawiana jest z Holokaustem. Są tacy, którzy mówią, i tych komentarzy w sieci jest bardzo dużo, że to, co w tym momencie rząd Izraela robi, to jest tak naprawdę drugi Holokaust. I teraz chciałbym, żebyśmy...
Nie, absolutnie.
No właśnie, chciałbym, żebyśmy nie do tej kwestii się odnieśli.
Nie zgadzam się, absolutnie się nie zgadzam z tym, że z tą metaforą, bo to ta analogia nie jest niczym więcej niż tylko metaforą. Nie zgadzam się i nie chciałbym w tej chwili nawet już wchodzić w jakieś porównania, prawda? Niech każda katastrofa przemawia swoim językiem, niech zagłada przemawia swoim językiem i niech to, co się dzieje w Gazie, ta druga katastrofa, bo ta pierwsza z 1948 roku jest przez Palestyńczyków znakomicie opisana i przez Saida, i przez Rashida Khalidiego i tak dalej. To jest literatura jest świetna na ten temat, jeżeli o katastrofie może, że na podstawie katastrofy może świetna literatura powstać. Natomiast niech to, co się dzieje w Gazie, przemawia własnym głosem. Rząd Izraela nie buduje tam obozów koncentracyjnych, nie buduje komór gazowych. Rząd Izraela przekracza rozmaite granice moralne, ale to nie jest rząd nazistowski, to nie jest rząd niemiecki z czasu 1939-1945. Nie zgadzam się z takim porównywaniem z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest także to, że sytuacja ofiary jest inna. Jest radykalnie inna jednak w Gazie. Natomiast te trzy kropki, które bym postawił, może tym razem zamiast wykrzyknika, byłyby takie, że to ci Palestyńczycy, którzy ocaleją, mają opowiedzieć o swoim cierpieniu i nazwać je. Takie porównania, takie analogie z zagładą są zbyt proste. Pierwszy ich użył zresztą Yasser Arafat w 1973 roku, tym słynnym przemówieniu, kiedy klisze zagładowe próbował zestawiać z sytuacją Palestyńczyków i ich ruchem oporu. Prawda? To nie jest moim zdaniem droga donikąd i manipulacja.
Te radykalizmy zresztą toczą się na wielu płaszczyznach i z drugiej strony mówi się o tym, że ci, którzy protestują chociażby w Polsce, ale także w innych krajach europejskich względem tego, co dzieje się w Palestynie, to są z kolei aktywiści prohamasowscy, proterrorystyczni i tak dalej. Teraz mając obraz tych radykalnych głosów, które w sferze w ogóle tak zwanej tiktokizacji dyskursu publicznego, kiedy właśnie prostymi komunikatami, 30-sekundowymi, minutowymi filmikami nazywa się pewne sytuacje. Mam wrażenie, że potrzeba tego, żeby wyznaczyć jakieś tropy, które mogłyby właśnie zapobiegać tym uproszczeniom, które przed chwilą na antenie przedstawiliśmy. Ja jestem ciekaw, gdzie pana zdaniem szukać jakiejś, użyję dużego słowa, ale szukać jakiejś mądrości w nazywaniu tego, co dzieje się w tym momencie w Palestynie. W jaki sposób nie doprowadzać do tych krzywdzących i szkodliwych uproszczeń, które kończą się z jednej strony, mogą się kończyć antysemityzmem, z drugiej strony mogą się kończyć znieczulicą na ludzkie cierpienie. Gdzie poszukiwać jakiegoś balansu, pana zdaniem?
No właśnie, to jest ta różnica między krytyką absolutnie dopuszczalną rządu Izraela i działań tego rządu, a takim zwykłym, pospolitym, koniec końców antysemityzmem, który jest uśpiony, który, znaczy nawet nie uśpiony w tej chwili. Gdy ja przeglądam fora internetowe, staram się tego nie robić, ale gdy przeglądam fora internetowe, czy tam różne media społecznościowe w odniesieniu właśnie do spraw izraelskich czy izraelsko-palestyńskich, spotykam się z to gołym okiem zresztą widać, z antysemityzmem ordynarnym, nie skierowanym wobec rządu Netanyahu, tylko wobec Żydów jako takich. I to jest, my z tego nie unikniemy. Antysemityzm jest wieczny, mam wrażenie. Ja już nie mam żadnych złudzeń co do tego, że on nagle nam zniknie. No skoro mamy jegomościa, który potrafi z gaśnicą wejść do Sejmu i zgasić chanukowe świece, no to jest jeszcze okej. Okay. No, znaczy nie, to nie jest okej, okay, uchowaj Boże, ale no to się może zdarzyć taki człowiek, taki antysemita, ale jeżeli on na swoich spotkaniach podpisuje kilkadziesiąt gaśnic, dlatego że to zrobiło wielkie wrażenie na elektoracie jego, to nie musimy naprawdę dużo szukać. Nie musimy szukać Netanyahu tutaj, żeby jako pretekstu. Mhm. Ale proszę zauważyć, że ta wojna w Gazie staje się pretekstem dla zwykłego, pospolitego antysemityzmu, który miał tak wiele oblicz, ale zawsze był koniec końców ordynarny. Ja, żeby, i to jest jedno z nich.
Żeby nie poświęcać za dużo czasu właśnie też Braunowi, któremu właśnie czasu być może lepiej nie poświęcać, poza nazywaniem pewnych niebezpiecznych zjawisk, chciałbym zadać pytanie trudne i pytanie, czy w ogóle uzasadnione. Czy w obliczu tego, co wynika z pana słów, a wynika to, że Izrael to nie jest rząd Netanyahu, że to, co związane z żydowską tożsamością, to nie jest to, co dzieje się w ramach pokoju, w których podejmuje się decyzje polityczne dzisiaj w Izraelu. Czy to nie jest ten moment, w którym uzasadnionym byłoby takie oczekiwanie, że oto ci, którzy właśnie związani są z żydowską tożsamością, właśnie bez względu na to, w którym z tych kręgów, w której z tych kultur, o których pan mówił, oczekiwanie związane z tym, że teraz wszyscy jasno mówimy, że odcinamy się od Netanyahu, bo to nie jest nasze, dlatego że to jest szkodliwe dla nas, że to jest szkodliwe dla... Czy to jest właściwy trop, czy wręcz przeciwnie?
No i tak i nie, ale poglądy Żydów rozsianych po świecie są takie jak reszty społeczeństwa, można powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych rządzi Donald Trump i mniejszość Żydów, ale jednak na niego głosuje. W Izraelu Netanyahu nigdy nie miał poparcia większościowego. To znaczy on większość uzyskiwał w parlamencie, w Knesecie, prawda? I rządzi. Natomiast nie potrafię powiedzieć, na czym miałby ten sprzeciw polegać. Prawda? Czy on miałby być... bo retorycznie tak. No, ja bym się wydaje, że znakomita większość... Nie mogę mówić za polskich Żydów. Nie jestem upoważniony do tego, uchowaj Boże. Natomiast, że jednak moi rozmówcy, czy moi znajomi, koleżanki, koledzy, przyjaciele, którzy są polskimi Żydami i ta tożsamość dla nich ma znaczenie, ta podwójność, ta tożsamość, to nie sądzę, żeby pies z kulawą nogą zagłosował na Netanyahu, gdyby takie uprawnienia wyborcze polscy Żydzi mieli. Także ten sprzeciw, przede wszystkim jeszcze jedna rzecz jest istotna w tym wszystkim, mianowicie Palestyńczycy. Bo z jednej strony Palestyńczycy urządzili największy pogrom po zagładzie Żydom. To oni zamordowali 1200 osób z hakiem i porwali resztę. Bo możemy oczywiście mówić, taki eufemizm zastosować, mówić o Hamasie. To jest bardzo bezpieczne wtedy, prawda? Ale nie, zrobili to Palestyńczycy, bo Hamas to jest instytucja, organizacja palestyńska. I Palestyńczycy teraz cierpią z powodu tego odwetu. Mam wrażenie, że o nich powinniśmy więcej mówić. Ja sobie postanowiłem przetłumaczyć jedną z książek Edwarda Saida na tę okoliczność. Jest taka książka Question of Palestine. To już, proszę zobaczyć, jest Edward Said, znakomity kulturoznawca, literaturoznawca, który napisał orientalizm i zmienił oblicze tego dyskursu postkolonialnego, można powiedzieć, swoją książką. Ja postanowiłem przetłumaczyć jego Question of Palestine. To już ta zbitka słów jest już taką analogią do kwestii żydowskiej, o której przez cały XIX wiek mówiono w rozmaitych kontekstach. To będzie mój wkład w ten dyskurs. Natomiast potrzebny jest jakiś dialog. Ja wiem, że to wszystko jest w tej chwili w ruinach, że w tej chwili jesteśmy na gruzach i że pozbierać z tego popękanego szkła cokolwiek, coś by nazywało dialogiem, będzie karkołomne. To będzie karkołomne. Ale ja wierzę, że z uniwersytetów wyjdzie taki impuls i wierzę w to, że tam się jakiś taki wspólny mianownik zrodzi, prawda? Nie palestyński, nie żydowski, tylko ludzki.
No właśnie, nie ma innego wyjścia. Ja mam wrażenie, że ten czynnik ludzki to jest taki element, czy taka sprawa, która mogłaby być konkluzją tego naszego dzisiejszego spotkania, bo tych właśnie pytań i prób rozwiązania właśnie też tego pewnego takiego kryzysu w kontekście płynności, klarowności i skuteczności dyskursu, tego porozumienia, no bo to my jesteśmy niewątpliwie w momencie pewnej crisis, która no, sprawia, że istnieją pewne dwa porządki jakieś narracyjne, które niekoniecznie się ze sobą spotykają, że to właśnie na poziomie być może tego, co ludzkie. To znaczy ja właśnie tutaj wprowadziłem ten wątek być może właśnie jakiejś formalnej deklaracji, że się sprzeciwiamy rządowi, ale przecież to gdyby faktycznie spojrzeć na politykę i na relacje obywateli do tego, co dzieje się w rządzie, właśnie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych i w każdym innym zakątku świata, to jednak to, co najważniejsze, to jest to humanistyczne spojrzenie, które nie pozwala sobie na dehumanizację właśnie przez pryzmat takich pretekstów, jak to, że działania podejmowane przez rząd są niewłaściwe. Więc wydaje mi się, że to właśnie chyba wszystko sprowadza się do tego elementu jakiegoś ludzkiego, czyli do tego spotkania się na poziomie człowieczeństwa, ale równocześnie z pewną świadomością zła, które się dzieje i nazywania tego zła, to znaczy nie uciekania od nazywania z obaw, że właśnie nazwanie zła mogłoby doprowadzić chociażby do wzrostu nastrojów antysemickich.
A ja powiem tak, jak Szymon Wiesenthal zatytułował swoją książkę: prawo, nie zemsta, prawo. I to prawo musi dosięgnąć także w obecnych decydentów izraelskich. Z drugiej strony proszę zauważyć, że no nie chciałbym być zbyt pesymistyczny, jeżeli już ku końcowi zmierzamy, nie chciałbym zbyt pesymistycznie takiej puenty jakiejś państwu proponować, ale ja mam wrażenie jednak, że demokracje są odwrocie. Mhm. A nie ma mowy o prawie, nie ma mowy o w sytuacji niedemokratycznej. Ja mam wrażenie, że Izrael jest w tej chwili już takim, użyję tego słowa, reżimem hybrydowym. Podobnie jak Węgry zresztą. To jest reżim hybrydowy. To już nie jest demokracja, bo jeżeli demokracja pozwala sobie na to, co się dzieje w Gazie w tej chwili, to raczej zaprzecza sama sobie. A przecież to była wizytówka Izraela. Jedyna demokracja tam. Demokracje są odwrotne. W momencie, kiedy nie uda się nam uzdrowić tej sytuacji w jakiejś pewnej geopolitycznej niż tylko bliskowschodniej, to na wiele nie liczmy. No przykro mi, że pesymistycznie. Przykro mi jednak.
To jest opowieść o nazywaniu zjawisk i nazywaniu rzeczy. Myślę, że tylko nazywanie ich po imieniu jest w stanie w jakikolwiek sposób wlać tę nadzieję z powrotem. To znaczy, jak się zorientujemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, to być może zastanowimy się nad tym, co zrobić, żeby ją zmienić, o ile to w ogóle możliwe. O związkach z Izraela, z tożsamością żydowską i z tym wszystkim, co zajmuje nasze myśli, kiedy zastanawiamy się nad tym, co dzieje się w Strefie Gazy, opowiadał państwu profesor Piotr Weiser. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.